A już teraz dzisiejszy fragment Ewangelii, który rozważał będzie ksiądz Karol Dąbrowski z parafii pod wezwaniem świętego Antoniego z Padwy.
Z Ewangelii według świętego Jana. Żydzi szemrali przeciwko Jezusowi, dlatego że powiedział: ja jestem chlebem, który z nieba stąpił. I mówili: czyż to nie jest Jezus, syn Józefa, którego ojca i matkę my znamy? Jakżeż może on teraz mówić: z nieba stąpiłem? Jezus rzekł im w odpowiedzi: nie szemrajcie między sobą. Nikt nie może przyjść do mnie, jeżeli go nie pociągnie ojciec, który mnie posłał. Ja zaś wskrzeszę go w dniu ostatecznym. Napisane jest u proroków: oni wszyscy będą uczniami Boga. Każdy, kto od ojca usłyszał i przyjął naukę, przyjdzie do mnie. Nie znaczy to, aby ktokolwiek widział ojca, jedynie ten, który jest od Boga, widział ojca. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto we mnie wierzy, ma życie wieczne. Ja jestem chlebem życia. Ojcowie wasi jedli mannę na pustyni i pomarli. To jest chleb, który z nieba stępuje. Kto go je, nie umrze. Ja jestem chlebem żywym, który stąpił z nieba. Jeśli ktoś spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który ja dam, jest moje ciało, wydane za życie świata.
Jaka jest reakcja słuchaczy na nauczanie Jezusa? Co wywołuje oburzenie?
W jednym z komentarzy znajdziemy dobry podział, że jesteśmy w trakcie trzeciej wypowiedzi Jezusa jako o chlebie żywym. Jezus wypowiedział słynne „ja jestem”, czyli imię Boga. A drugie to, że określił się chlebem pochodzącym z nieba. Nie wiemy, jak procentowo rozkładają się reakcje jego słuchaczy. Na pewno są tacy, którzy nie mają wątpliwości w to, co Jezus mówi. Wierzą w jego słowa. Na niektórych być może nie robi to wrażenia. Wpada jednym uchem, a drugim wypada, bo czekają na coś spektakularnego, jakieś zagranie na emocjach, cud, uzdrowienie. A są też i tacy, którzy się na to burzą, odrzucają i moglibyśmy wiele innych reakcji przedstawić, jak to jest w jakiejś grupie, gdy spotyka się z jakąś wiadomością. Jednak na pierwszy plan Jan wysuwa tych, którzy odrzucają, oburzają się, bo przecież Jezus nie jest Bogiem. Nie może pochodzić z nieba. Znamy go przecież doskonale. To syn Józefa i Maryi. Koniec, basta. A tu Jezus twierdzi, że stąpił z nieba. Na pewno i na mnie byłaby obca taka postawa. No wyobraźmy sobie, że ktoś, kogo znamy. Znamy jego rodziców, nasz sąsiad, kolega, koleżanka. Ktoś, kogo znamy od dawna. Widzieliśmy, jak dorastał i nagle mówi: słuchajcie, ja pochodzę z nieba. To byśmy się popukali w czoło, pomyśleli, co ty gadasz. Ale tu widzimy, że Jezus przygotowuje wszystkich do tych słów. I oburzenie wynika z tego, że zatrzymali się na tym poziomie ziemskim, a Jezus zaprasza ich do pójścia głębiej, dalej, do rzeczy duchowych, niebieskich. I to też dla nas taka wskazówka, by szukać więcej, iść dalej, głębiej, a nie tylko zatrzymywać się na tym pierwszym wrażeniu przy odkrywaniu drugiego człowieka.
Po co szukano Jezusa?
To niezwykłe, jak bardzo obfita jest ta wakacyjna liturgia słowa, bo ta mowa eucharystyczna Jezusa rozciągnęła nam się na kilka niedziel i jeszcze przed nami jej dalsze fragmenty. Warto nam zatem sięgnąć troszeczkę do tyłu, do 17 niedzieli zwykłej, bo tam mamy, że za Jezusem idzie wielki tłum, który widzi znaki, które czyni wobec tych, którzy chorują. Jezus czyni wtedy kolejny znak. Dokonuje cudownego rozmnożenia chleba. Pięć chlebów i dwie ryby wystarcza, by nakarmić dosyta 5000 mężczyzn. I po takim znaku Jezus znika, usuwa się na górę, bo ludzie chcieli obwołać go królem. Czyni następnie cud nad jeziorze, pochłoniętym wichrem, chodząc po nim, aż dociera do Kafarnaum. I następnego dnia, po cudzie rozmnożenia chleba, ludzie zaczynają szukać Jezusa. Szybko przybywają do Kafarnaum, odnajdują Jezusa i wtedy Jezus wytacza działa. Szukacie mnie nie, że widzieliście znak, ale bo jedliście chleb dosyta. Zabiegajcie o pokarm, który trwa na życie wieczne. To takie niezwykłe przejście. Jezus od przyziemnej potrzeby, jaką jest przecież chęć zaspokojenia głodu, chce nas doprowadzić do czegoś większego, jak owych ludzi.
Czym jest pociągnięcie przez Ojca?
Możemy powiedzieć, że jest to działanie Boga, które ma przywieść do wiary w Niego, w Jezusa, poddanie się Jego działaniu. Sięgamy też do wcześniejszych słów Jezusa, w którym mówi o dziełu Boga, czyli czynie dokonywanym w sercach wierzących i który uzdalnia do wiary w Jezusa. I musimy tu zwrócić uwagę na dwie rzeczy. Pierwsza, że dzieło Boga to praca, którą Bóg wykonuje w nas, bo daje nam znak, który my mamy odczytać. I tu zaczyna się ta druga sprawa, czyli nasza praca, kiedy to mamy poddać się Bożemu działaniu. Bóg porusza serca tak, by dać Jezusowi ludzi. Warto nam sięgnąć też do niedawno wspominanej świętej Teresy Benedykty od Krzyża, której wspomnienie mi było w piątek. Przed przyjęciem chrztu przez Edytę Stein, bo tak jeszcze wtedy się nazywała, pochodzi ona z wierzącej żydowskiej rodziny. Jednak w wieku 20 lat określa siebie ateistką. Studiuje filozofię i mówi, że w tym momencie szukanie prawdy było jej modlitwą. Aż pewnego razu, mając 30 lat, będąc u przyjaciółki, bierze pierwszą lepszą książkę z półki i padło na autobiografię świętej Teresy z Avila. Czyta całą książkę przez noc i po przeczytaniu jej mówi: to jest prawda. W 1922 roku przyjmuje chrzest i pierwszą komunię świętą, w 1933 roku wstępuje do Karmelu i w 1942 roku ginie w obozie koncentracyjnym. Nigdy nie wiemy, kiedy to pociągnięcie przez Boga nastąpi. Często człowiek szuka w swoim życiu wiele rzeczy, ale jeden moment, to owo jedno pociągnięcie przez Boga, jego działanie sprawia, że ta nasza wiara rusza z miejsca, wzrasta. Ważne jest, żebyśmy chcieli dać się pociągnąć właśnie temu działaniu.
Co znaczy uczyć się od samego Boga?
Wprawdzie mamy teraz czas wakacyjny, więc myśli o uczeniu, szkole są nam dalekie. Jednak dobrze wiemy, co kryje się za słowem nauka, nauczyciel i uczeń. Jezus stał się człowiekiem. Był do nas podobny we wszystkim oprócz grzechu. Widzimy u Niego ludzkie emocje. Radość, smutek, płacz, gniew, czyli to, co i my sami jakże często doświadczamy w tej codzienności. I Jezus daje nam wzór postępowania. Mamy się uczyć od samego Boga, czyli wsłuchiwać się w Jego głos, próbować Go naśladować, poddać się Bogu, aby nas formował. To takie myślenie, co zrobiłby Jezus na moim miejscu. Ewangelia, czy też całe Pismo Święte jest takim podręcznikiem, który mamy opanować, utrwalać i właśnie uczyć się, jak się zachowywać.
Czy Bóg pokazuje, jak słabi jesteśmy?
Będąc w szkole samego Boga, przyjdą na pewno momenty, gdy coś nam pójdzie gorzej w tej nauce. Ale mamy tę świadomość, że Bóg, nasz nauczyciel, chce nam pomagać, wspierać nas. I myślę, że to właśnie takie niezwykłe dla nas, że często Bóg poprzez to nasze doświadczenie kruchości, słabości chce nam pokazać, że to w Nim mamy odnajdywać siłę. Nie jeden raz doświadczyłem, że czułem się mocny. No, ja to umiem, ja jestem świetny, wyjątkowy. I bach, w jednym momencie Pan Bóg mi pokazał, sprowadził na ziemię. Karol, weź, to nie ty sam, to ty dzięki mnie. I Komunia Święta właśnie pięknie pokazuje, Bóg w kawałku chleba daje nam się cały, by nas umocnić, wesprzeć nas. To niezwykły dar, który przyjmujemy do naszego serca. Jezus chce nam pomóc w tym stawaniu się mocniejszymi. Chyba nieraz doświadczyliśmy, jak Komunia Święta pomogła nam stawić opór złemu, wyjść z tej naszej kruchości. Bóg pokazuje zatem, jak dzięki Niemu stajemy się mocni. Trwając w Nim w relacji miłości, stajemy się mocniejsi. I na potwierdzenie to przykład z życia dzisiejszej patronki, 11 sierpnia, świętej Klary. Gdy Asyr zaatakowali muzułmanie, Saraceni, zaczęli atakować klasztor. Święta Klara, mimo wielkiej choroby i cierpienia, udała się do drzwi z Najświętszym Sakramentem i modliła się, by je obronił. Na tę modlitwę miał odpowiedzieć Jezus: ja was zawsze strzec będę. I wielka jasność oślepiła Saracenów i uciekli. Można by się pokusić, że przecież gdzie siostry liche, słabe, pokonają właśnie takich groźnych atakujących klasztor. Ale ta wielka ufność, właśnie to złożenie ufności Panu Bogu, pomogło ich pokonać. Z Bogiem zawsze jesteśmy mocni. Dzięki Niemu takimi się stajemy.
Jak wyrażać respekt wobec Eucharystii?
Mam takie spostrzeżenie, że trochę nam zaczyna umykać ten respekt do Eucharystii. Potrafimy na przyjście kogoś ważnego, na jakąś ważną uroczystość dla nas, czynić wiele przygotowań, specjalne stroje, wizyty u specjalistów, no czynimy wiele wysiłków wkładamy. A tu spotykamy samego Boga, ba, On się zamyka dla nas w kruszenie chleba i chce być z nami, chce nam dać życie wieczne, więc z tym respektem to po pierwsze zdać sobie sprawę, z kim się spotykam. Nie z kimś, kto kiedyś żył, był. On jest i zawsze będzie. Że msza to nie żaden teatrzyk, wydarzenie sprzed 2000 lat, magiczne zaklęcia, ale prawdziwe wejście w mękę, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa. To dzieje się za każdym razem na Eucharystii. My to uobecniamy. Warto nam to sobie za każdym razem uzmysławiać. Kolejne to sprawdzić stan naszego sumienia, serca, czy faktycznie tam jest wszystko jak najlepsze, żeby przyjąć Jezusa, by zamieszkał we mnie. Szacunek, potrafimy się kłaniać, miliony pięknych słów powiedzieć do jakiejś osoby, a często nam umyka, żeby zatrzymać się, przywitać z Jezusem, gdy wchodzę do kościoła, gdy uczestniczę we mszy świętej, gdy Go przyjmuję w komunii świętej. Zatrzymajmy się i zastanówmy, jak pokazuje mój szacunek do Niego. I jeszcze jedna ważna rzecz. Strój. To też nam zaczęło uciekać. Dużo lat nie mam, ale w domu zawsze było. To są buty kościołowe, spodnie kościołowe, koszula kościołowa. No, samo określenie. Wiedziało się, że to inny strój. Nie taki na co dzień. Coś lepszego, bo idę otrzymać coś lepszego. Spotkać się z kimś wyjątkowym.
Jak nazwać postawę szemrania? Czego jest to znaką? O co chodzi w szemraniu?
Słuchacze szemrali, czyli nie mieli odwagi wypowiedzieć swoich wątpliwości wprost wobec Jezusa. Dlatego słyszymy ich słowa. Jakżeż może on teraz mówić, a nie jakżeż możesz ty teraz mówić? Niby nie mówią tego wprost, ale Jezus to słyszy. Niezwykła to umiejętność powiedzieć coś tak, jakbym teoretycznie chciał, żeby nikt tego nie słyszał, ale praktycznie mówię to tak, że ten, kto ma usłyszeć, to usłyszał. Ale ja mogę powiedzieć, że przecież wcale tego nie chciałem, bo mówiłem szeptem. Szemranie to przejaw braku wiary i ufności. Jest jak wyciągnięty palec w geście oskarżenia samego Boga. Oskarżam Go, że nie działa, nie myśli tak, jak ja bym chciał. Jezus, mówiąc te słowa, nawiązuje do Księgi Wyjścia, do buntowniczego narzekania Izraelitów przeciw Panu i Mojżeszowi na pustyni. Szemranie to jedna z najczęstszych reakcji Izraelitów na jakiekolwiek niedogodności czy trudności w drodze do ziemi obiecanej. Jezusowi chodzi więc, że serce Jego słuchaczy są tak samo twarde jak tych, co szemrali na pustyni. Teraz szemrzą przeciw Jezusowi, który objawia się im jako prawdziwy pokarm. W listach Nowego Testamentu znajdziemy wielokrotne napomnienie dla chrześcijan, by nie szemrali, gdyż jest to postawa niegodna człowieka wierzącego.
Jak nie poddawać się rzucaniu oszczerstw?
Jest taki żart, że spotykają się koleżanki, no i przyszły wszystkie i na spotkaniu panowała cisza, bo nie miały o kim mówić, poobgadywać go. Żyjemy w takich czasach, że to takie rzucanie oszczerstw, takie obgadywanie drugiej osoby jest często wpisane w tą naszą codzienność. Na pewno nieraz też nam się zdarzyło, że kogoś tu poklepaliśmy po ramieniu, powiedzieliśmy kilka miłych słów, a za chwilę z drugą, żeśmy ją po prostu naszym słowem zranili, obgadali. Albo mowa, że to owe szemranie. Tak powiedzieliśmy, że niby nie chcieliśmy, ale tą drugą osobę w jakiś sposób tutaj właśnie uraziliśmy. Antidotum na to pięknie pokazuje święty Jan Maria Wianney, który w kazaniu o Eucharystii mówi tak. Komunia osłabia złe skłonności i nic dziwnego, bo wówczas w żyłach naszych krąży niejako przynajdroższa krew Jezusa Chrystusa, który jak najściślej jednoczy się z nami. Przyjąwszy Stwórcę do serca, czujemy smak do rzeczy niebieskich, a gardzimy niskimi i stworzonymi. Czy będzie czuł taki chrześcijanin pociąg do rzeczy brudnych i nieczystych, gdy ma w sobie Boga Najświętszego? Język, serce, cała istota ludzka jest wtedy podniesioną, uzacnioną i uszlachetnioną. Dlatego chrześcijanin po komunii świętej nie będzie używał języka do brudnych rozmów, nie pozwoli, aby w jego sercu, które przed chwilą było tronem Jezusa Chrystusa, rodziły się złe słowa. Tu jest właśnie lekarstwo. Warto nam korzystać, przyjmować komunię świętą w tej intencji, pamiętając, że ma moc uzdrowić to nasze serce i naszą mowę.
Czy to też fragment mówiący, żeby walczyć z naszymi uprzedzeniami?
Zdecydowanie tak. Uprzedzenia powodują, że stoimy w miejscu. Nie chcemy w sobie nic zmieniać. Zobaczmy, jak Jezus wykorzystuje ten moment, gdy ludzie są z uprzedzeniami, jakimś wąskim myśleniem, pragnieniem zaspokojenia przyziemnych potrzeb, by doprowadzić do czegoś lepszego, większego, bardziej wartościowego. Jeśli będziemy się zamykali w swoim świadku uprzedzeń, będziemy się zamykali na Boga i na drugiego człowieka, a w naszym życiu chodzi przecież o coś więcej. No i tak patrząc, jak mamy do kogoś uprzedzenia, to nie ma w nas radości, miłości. Chodzimy tacy posępni, patrzymy spod byka na drugiego, szukamy tego, żeby się utwierdzić w tym naszym uprzedzeniu. A przecież chrześcijanie to ludzie radości. W każdym chcą widzieć dobre, więc nie mogą mieć uprzedzeń.
Dziękuję bardzo. Dzisiejszy fragment Ewangelii rozważał ksiądz Karol Dąbrowski z parafii pod wezwaniem świętego Antoniego z Padwy.